огнем рождения росы. Душа она, только ты можешь жителить сердца.
Kiedy wzywamy Ducha Świętego, to On naprawdę przychodzi. Kiedy Go wołamy z serca, kiedy pragniemy Go, kiedy w ten sposób otwieramy nasze serca na Jego obecność, On przychodzi. Dobrze wiemy, jakie owoce w nas sprawia, kiedy pozwalamy Mu działać, kiedy pozwalamy Mu wziąć się w Jego ramiona, w Jego działanie. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, opanowanie, łagodność i wiele jeszcze innych darów, które w nas są obecne. Chcemy tak przystępować zawsze i do sakramentów świętych, tak rozpoczynać i tak prowadzić nasze modlitwy, tak też wsłuchiwać się w Słowo Boże, abyśmy byli otwarci właśnie w Duchu Świętym i na Jego działanie. Przed każdą konferencją, kiedy modlimy się do Ducha Świętego, to chodzi właśnie, żebyśmy się otworzyli, żeby to nie była jedna z jakichś takich jeden z przyzwyczajonych punktów, taka czy inna modlitwa, taka rutyna. Chcemy się naprawdę otworzyć na działanie Ducha Świętego. On przychodzi, kiedy prosimy Go, On jest. Chcemy dzisiaj zatrzymać się nad takim tematem: najpiękniejsza córka Ojca. Oczywiście mówimy o Maryi, że ona jest najpiękniejszą córką Ojca, ale tak wgłębiając się w temat, widzimy też, że każda z kobiet jest też najpiękniejszą córką Ojca. Tak jak każdy mężczyzna jest najpiękniejszym synem Ojca. Do tego piękna, jakie było w Maryi, czy tego piękna Jezusa Chrystusa, my ciągle dorastamy. Ale możemy tak o sobie myśleć, tak na siebie spojrzeć, czyli zmieniać pewnie nasze spojrzenie na samych siebie wielokrotnie, żeby siebie tak odbierać, żeby siebie szanować, żeby widzieć, dostrzegać w nas piękno. Kiedy myślimy o pięknie kobiety, to pewnie zarówno męska, jak i żeńska część społeczeństwa odnosi je najczęściej do określenia fizyczności, wyglądu, pewnej atrakcyjności fizycznej. Czy jednak Bóg tak myślał, w ten sposób? Czy to był Jego zamysł? Czy to jest myśl Boga, by tak patrzeć, by widzieć piękną tylko tę, która jest fizycznie atrakcyjna? Jak w ogóle i jaki wyznaczyć kanon piękna? Bo wiemy dobrze, że te kanony przez wiele wieków, one się zmieniały. Rozmaite były kanony. Jeśli sięgniemy do Księgi Estery, znajdziemy tam ciekawe rozważania na temat piękna kobiety. Oto widzimy cały męski świat, który jest nastawiony na zabawę, na porównywanie się. Taki męski świat, który próbuje narzucić pewien kanon piękna kobietom, które mają używać najrozmaitszych kosmetyków, aby doprowadzały siebie do spodziewanego efektu, a tym efektem miało być robić siebie na bóstwo, być pożądaną w czyichś oczach. Piękno w tym świecie było związane z ozdabianiem, a piękne były te kobiety, które wzbudziły fizyczne pożądanie mężczyzn. I tak możemy czasami, nie wiem, czy to jest z wygody, czy to jest z tego tłumaczenia, że jest gorąco w kościele, ale niekiedy stroje w kościele są tak wyzywające na mszy świętej, że to nawet w tej kreskówce, w tym filmie Największy z cudów o Eucharystii, tam jest pokazane, jak działa pokusa, jak oddala często ludzi, którzy są zgromadzeni właśnie, czy na Eucharystii, czy przy spowiedzi, właśnie w ten sposób, chociażby przez to pożądanie. Trochę, kiedy mówimy o tej księdze Estery i o tym męskim świecie w tej księdze, to widzimy, że to jest trochę przedmiotowe patrzenie tych mężczyzn. Tu nie chodzi o to, że dbanie o siebie jest czymś złym. Dbanie jest dobrym. Niekiedy jednak zaczyna się przesadna troska i ozdabianie oraz podkreślanie walorów fizycznych, a często ich dodawanie. To trochę wygląda tak, jak żebranie o pożądanie. By ktoś spojrzał pożądliwym wzrokiem na mnie. Za tym kryje się jednak głęboka tęsknota, takie pragnienie kobiety za doświadczeniem własnego piękna. Zobaczcie, jak wszystko rozbija się tu o pożądanie, czy rozmaite głody, które są w ludziach. Czy jednak, kiedy mówimy o pięknie, zwłaszcza o kobiecym pięknie, to rzeczywiście chodzi o atrakcyjność zewnętrzną, fizyczną, o przysłowiowie 90-60-90, czy też o różne formy liftingu, make-upów, żeby piękno wydobyć. Święty Jan Paweł II, rozważając temat bezinteresownego daru, napisał: o, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja. Przytoczone słowa mówią przede wszystkim o wielkim olśnieniu pięknem kobiecości. I to nie tylko w każdym razie, a w każdym razie nie przede wszystkim pięknem zmysłowym, ale bardziej jeszcze pięknem duchowym. Można nawet dodać, że to drugie raczej warunkuje pierwsze. Samo bowiem piękno zmysłowe nie wytrzymuje zwykle próby czasu. Tyle Jan Paweł II. Swoją drogą, część męskiego świata to właśnie narzuca, a znaczna część świata kobiecego w taką manipulację wchodzi, by poczuć się pięknymi, pożądanymi. Taka, moglibyśmy powiedzieć, ciekawa maskarada. Ojciec Adam Szustak tak pięknie, ciekawie to zauważył, że tak na marginesie interesujące jest. Czekam, aż to przejedzie tutaj. Interesujące jest, dlaczego znany tusz do rzęs nazywa się maskarą. Takie to jest szukanie swoistej nadbudowy, dążenie do pewnego kanonu, mody czy piękna, wyjście naprzeciw oczekiwaniom pożądania. Nawet mówi się czasami właśnie o wyzywającym ubiorze czy wyzywającym makijażu. Piękno, które odnosi się do zewnętrznych masek, które określa ozdobione bożki, jest w języku biblijnym traktowane pogardliwie. Takie piękno budzi pogardę i pohańbienie. Innym jest prawdziwe piękno, które jest utożsamiane z dobrem i wdziękiem. To jest ciekawy termin, wdzięk. Warto by było się nad nim dłużej zastanowić. W liście świętego Pawła do Tymoteusza czytamy: kobiety niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami, nie złotem czy perłami, czy kosztownym strojem, lecz dobrymi uczynkami, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności. To jest w liście do Tymoteusza pierwszym. Cały świat tak naprawdę nastawiony jest na piękno. Tego nie możemy zaprzeczyć. Każdy chce z nas widzieć piękne rzeczy, doświadczać piękna. Wyczekuje piękna, wyczekuje też pięknej kobiety. Bóg, kiedy stwarzał świat, uczynił go dobrym i pięknym. Te rzeczywistości są ze sobą tożsame. Kiedy widział Bóg świat, który stworzył, był on w jego oczach dobry i piękny. To słowo, które jest tam określeniem, on znaczy, oznacza jednocześnie i dobro, i piękno. A widział Bóg, że było dobre. Jednocześnie możemy powiedzieć piękne. A człowieka, kiedy stworzył, to ten był bardzo dobry i bardzo piękny. Piękno jest od Boga, tak jak miłość. I Bóg pragnie świata, który jest piękny. Nie chodzi jednak o takie piękno ozdobione, wymalowane, jak bożki pogańskie. Nie chodzi o maski. Natknąłem się w internecie, kiedy myślałem nad tą konferencją, na komentarz do Pieśni nad Pieśniami, który możecie też znaleźć w takiej, na takiej witrynie www.sercekobiety.pl. I tam napisano: uczymy się dzielić piękno na widzialne i niewidzialne, zewnętrzne i wewnętrzne. Jakby granica była prostą linią na skórze, jakby nasze ciało nie było przeduchowione i jakby ciało nie było nasze. Ale Pan mówi, że wszystko, co stworzył, było piękne. Piękne czy dobre? Bóg nie czyni rozróżnienia. On jest estetykiem. Oblubieniec zachwyca się ukochaną, jak Bóg, który zachwycał się tym, co stworzył. Jak Adam, który zobaczył Ewę i widział ją całą piękną, nie zatrzymując spojrzenia tylko na jej ciele. Ona może czuć się kochana w całości. Zakochany z pieśni powtarza słowa o pięknie z ekscytacją i niezachwianą pewnością. Chce, by wyryły się w jej sercu i by żaden inny głos nie zagłuszył jej słów, jego słów. Nawet jej własny, jeśli zechce w chwilach słabości wypowiedzieć swoje wątpliwości, może jednak nie cała. Widzimy ją oczami tego, który kocha. To spojrzenie przemienia także jej sposób patrzenia. Być może uzdrawia rany zadane przez innych. Oblubienica odzyskuje czyste spojrzenie na siebie i na drugą osobę. Mówi: jestem piękna, dostrzegając w samej sobie to, o czym nawet nie miała pojęcia, albo o czym już dawno zapomniała. Ona stała się dla niego najpiękniejszą z niewiast. Stała się jedyną, tak jakby cały świat poza nią nie istniał. Co nie znaczy wcale, że ta szulamitka na pewno wygrałaby konkurs piękności, chyba że to oblubieniec zasiadałby w jury. Tyle z tego internetu, z tej strony www.sercekobiety.pl, z komentarza do Pieśni nad Pieśniami. Po grzechu pierworodnym mamy wiele nieporządków jako pewne konsekwencje. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha tego żywota. W języku biblijnym natomiast istota piękna tkwi w dobroci. Istnieje wzajemny stosunek między tym, co dobre, i tym, co piękne. Nawet te terminy hebrajskie i greckie nie rozdzielają obu znaczeń. Hebrajskie top i greckie kalos, agatos, określają zarówno to, co dobre, i to, co piękne. Skąd stąd agata? Znaczy dobra i piękna. Kiedy sięgamy do tekstów biblijnych, to odkrywamy, że istotą szczególnie kobiecego piękna jest dobroć, bycie dobrą. Kobieta jest piękna wtedy, kiedy jest dobra. Kiedy nie jest dobra, jest beznadziejnie brzydka, nawet jeśli fizycznie jest ozdobiona i byłaby wyzywającą pięknością. Bez prawdziwego kobiecego piękna, które jest dobrocią, świat byłby pełen rozpaczy i nędzy. Jest jeszcze takie jedno słowo, które oddaje piękno. To jest greckie charis, które oznacza właśnie wdzięk, piękno, dobrodziejstwo, wdzięczność i łaskę. Takie piękno, wdzięk i dobrodziejstwo powinno być wydobyte i podkreślone, uwaga, w każdej kobiecie przez jej ojca. To ojciec ma za zadanie ukazać swojej córce jej własne piękno, dobroć, wartość. Córka ma być dla swojego ojca księżniczką, najpiękniejszym i najcudowniejszym skarbem. Ojciec ma to jej ukazać tak, by ona była o tym sama przekonana i by nie musiała szukać potwierdzenia tego u innych mężczyzn. Taka świadomość własnego piękna, świadomość własnego dobra, świadomość własnej wartości, żeby nie żebrać o podarki komplementów. Jest taka piękna scena w filmie Courageous, Odważni czy Bohaterowie, w której jeden z bohaterów zaprasza swoją 15-letnią córkę na swoistą randkę. Widząc, że zaczynają się nią interesować chłopcy, i to nie przez zazdrość, pragnie ukazać jej, jak na nią patrzy Bóg. Naprawdę wspaniała jest ta scena. Odświętne ubrania, wykwintna kolacja w restauracji i taki pierścionek, jak na zaręczynach. Ojciec mówi do córki, wkładając jej na palec pierścionek: jako ojciec pragnę dla ciebie tego, co najlepsze. To jest prawdziwie piękne ukazanie piękna i wartości kobiety, córki przez swojego ojca. Obok tego filmu polecam wam jeszcze taką przy okazji książkę Johna i Stacy Eldridge pod tytułem Urzekająca, odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy oraz taką książkę, na którą się niedawno natknąłem, Douglasa, pod tytułem Najpiękniejsza córka Boga, poznaj miłość swojego ojca. I teraz szczerze, takie pytanie retoryczne. Jaki procent ojców obdarowuje taką świadomością swojej córki? Może jeszcze jak są małe, to jeszcze są księżniczkami tatusia, a później? Ile z córek wynosi z domu to głębokie przeświadczenie, takie głębokie, naprawdę moje, już własne, swoje własne, o swojej wartości, o swoim pięknie, o dobru, które noszę. Czy nie jest tak, że próbuję jakoś na to zasłużyć, żeby tak było? Żeby ktoś na mnie spojrzał, to muszę coś zrobić. Drodzy ojcowie i mężczyźni idący w tej grupie, i ci wszyscy, którzy będą ojcami, macie ogromnie ważne zadanie wobec swoich córek teraz i w przyszłości. Kiedy jeszcze nawet nie myślisz o ojcostwie, kiedy jeszcze nie masz swoich dzieci, to już możesz się o to modlić, o tę przyszłość. Święty Jan Paweł II w medytacji Bezinteresowny dar zauważył, że wystarczy popatrzeć na wszystkie kobiety, które pojawiają się w otoczeniu Chrystusa, poczynając od Marii Magdaleny i Samarytanki, poprzez siostry Łazarza, aż do tej najświętszej, która pozostała błogosławiona pomiędzy wszystkimi niewiastami. Nie wolno ci nigdy przesądzać o znaczeniu Bożego daru. Módl się tylko z całą pokorą o to, ażebyś umiał być stróżem twojej siostry, ażeby w zasięgu promieniowania twojej męskości ona sama znalazła drogę swojego powołania i świętość, jaka dla niej jest przeznaczona w Bożych zamiarach. Ogromna jest siła duchowa kobiety. Raz wyzwolona, zdobywa się na męstwo o wiele większe, na taką gotowość do ofiar, o której trudno nieraz nawet myśleć mężczyźnie. Właśnie w tym przeświadczeniu Kościół powtarza słowa pieśni nad pieśniami: o, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja. Tyle Jan Paweł II. A wy, drogie kobiety, dziewczęta, zerknijcie w swoje serca i tam szukajcie prawdy i piękna waszego. Popatrzcie na siebie i zapytajcie nie o atrakcyjność fizyczną, ale o wdzięk. o powab, o kobiecość, o grację, o dobro. Łacińskie słowo gracja znaczy i łaskę, wdzięk, urok i piękno. Godność kobiety wiąże się ściśle z miłością, jakiej ona doznaje ze względu na samą kobiecość i równocześnie z miłością, która ona ze swej strony obdarza. Kiedy Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi z posłannictwem Boga, pozdrawiając ją, mówi, że jest cała piękna, wypełniona łaską. To jest to słowo. Jesteś wypełniona wdziękiem. Mówi to kilkunastoletniej Miriam, która na pewno dobrze zna swoją wartość. Chociaż nie jest ozdobiona, chociaż nie jest wymalowana, a przecież, jak dobrze wiemy, znajduje się pośród codziennych zajęć. Czasami tylko malarze próbują sobie to jakoś wyobrazić. Maryja na klęczniku, jeszcze bregarz w rękach i książka, może jeszcze jakieś konferencje w audiobooku. Nie no, tak, no już teraz tak pójdę, idę tak bardzo przesadzam. Ale możemy sobie wyobrazić Miriam, która jest pośród swoich codziennych zajęć i tam przychodzi do niej anioł. Czy on przyszedł zewnętrznie, czy od wewnątrz gdzieś usłyszała to wezwanie. Tradycja podaje, że są dwa miejsca zwiastowania. Pierwsze to jest, kiedy szła Maryja po wodę do studni i tam spotkała anioła i się przestraszyła i uciekła stamtąd, zostawiając wszystko. Pobiegła do siebie, do swojego domu i tam drugi raz wchodzi do niej anioł, mówi, nie bój się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga. Maryja zna swoją wartość dziecka Bożego, dobroć serca, choć pewnie nie wie jeszcze, że jest bez grzechu, że jest tak bardzo dobra. Samobycie kobietą brzmi dumnie i niesie piękno i dobro samo w sobie. Kiedy patrzymy na kryzys kobiecości dzisiaj, pewnie możemy i powiedzieć i kryzys męskości, to biegnie on przez kryzys rodzicielstwa i tożsamości. Ja po prostu przestałem wiedzieć, kim ja jestem. Ja nie znam siebie jako kobiety, jako mężczyzny, jako dziecka, jako człowieka i nie widzę w tym wartości. Jaki to jest zamazany obraz. Zobaczcie, Maryja została obdarowana piękną rodziną. Joachim i Anna byli wspaniałymi rodzicami. Zapewne nie raz doświadczyli dobra i piękna Maryi i prawdziwie dziewczęcego i kobiecego uroku i wdzięku. I nieraz to wyrazili. Piękno Maryi wydobywa przede wszystkim jednak sam Bóg. Bo różnie to może być z naszymi właśnie rodzinami, rodzicami. W momencie zwiastowania Maryja słyszy za pośrednictwem anioła słowa Boga samego, który podkreśla jej piękno, wartość, łaskę, którą ona jest wypełniona. Ukazuje jej też piękno w postaci bezgrzeszności. Maryja jest tą, która od momentu niepokalanego poczęcia najdoskonalej odzwierciedla Boże piękno. Ona nie ma żadnego grzechu, który, wiemy o tym dobrze, oszpeca ludzkie serca i oblicze. Kiedy jesteśmy w stanie grzechu, jesteśmy oszpeceni. Też nasze myślenie o sobie samym, o Bogu, o drugim człowieku jest zniekształcone, zdeformowane, zakłamane. Maryja potwierdza słowa Boga swoją pokorą, zgodą, zaufaniem, swoją dobrocią i służbą. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ile w jej postawie jest piękna, gracji, uroku, wdzięku. I potem ta podróż do Ein Karim z troską o jej krewną Elżbietę. Wrażliwość stanowi cechę charakterystyczną kobiecości. Zachwyt Elżbiety wyraża tak bardzo wdzięk młodej Miriam. Maryja jest najpiękniejszą córką Ojca, wypełniona pięknem i łaską. Nie jest niewolnicą, która żebrze o akceptację. Zna swoją wartość i to, że jest skarbem cennym, najcenniejszym. Piękno jest obecne w jej tożsamości ludzkiej i w powołaniu przez Boga. A wyraża się wspaniale wtedy, gdy Maryja rozważa w sercu wszystko to, co słyszy od Boga. Jak ważne jest, żeby ten temat piękna swojego wdzięku, tego czym jestem, teraz mówię do sióstr, jako kobieta obdarzona przez Boga, żeby to rozważyć w sercu. Boże spojrzenie na mnie. I tak samo mężczyzna. Boże spojrzenie na mnie jako Syna Bożego. Maryja jest cała piękna. Śpiewamy w godzinkach o niepokalanym poczęciu. Dzisiaj też śpiewaliśmy. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. A zmaza pierworodna nigdy w tobie nie powstała. Jest najpiękniejsza ze wszystkich. To nie jest konkurs. Miss. Maryja jest na wskroś dobra i piękna. Nigdy nie zepchnęła piękna do wyzywającej seksualności, do strojenia się. Wielka jest jej pokora i skromność. Ona objawia przez tę skromność niesamowite piękno. Podkreśla je jeszcze bardziej. Jej tajemniczość. Nie chodzi o to, żeby się nie troszczyć o zewnętrzne piękno. Przypominamy sobie chociażby świętą Joannę Brettę Mollę. Na przykład ubierała ona się zgodnie z trendami mody. Nakładała delikatny makijaż. Nie było w tym jednak nic wyzywającego, a raczej podkreślającego wdzięk. Tak samo zachęcam was, jak wrócicie do domu, poszukać świadectwo Beaty i Marcina Mądrych. Ja chyba kiedyś już o tym mówiłem, kiedy mówiliśmy o kwestii czystości, o czystości przedmałżeńskiej. Właściwie nawet taki tytuł jest. Warto zachować czystość przed ślubem. Ale tam jest tyle tematów, między innymi ten temat piękna kobiecego, wdzięku. No to Beata sama mówi o tym, że kiedy się nawróciła na jakichś tam rekolekcjach, wyrzuciła wszystkie te takie najkrótsze stroje wyzywające, zaczęła się interesować czymś takim jak pure fashion. Możecie sobie też znaleźć w internecie. To jest sztuka czesania, nawet sztuka makijażu, sztuka ubioru, żeby on nie był wyzywający, a jednocześnie podkreślał wdzięk kobiety i jej naturalne piękno. Możemy powiedzieć, to jest taki też nowy feminizm dobry. Więc zachęcam. To jest naprawdę piękne świadectwo. Myślę, że każdy znajdzie w nim coś dobrego i siostry, i bracia. Droga kobieto, dziewczyno, nie szukaj dowodów swojego piękna u takich mężczyzn, którzy oceniają tylko twoją fizyczną atrakcyjność, kierując się umownym kanonem piękna. Bo wtedy jesteś tylko obiektem pożądania. Odkryj sama swoje piękno, swój wdzięk, swój urok, który wraz z dobrocią serca jest w tobie zapisany przez samego Boga. On patrzy na ciebie, na każdą z was, jak na swój skarb, jak na koronę stworzenia. Sama masz znać swoje piękno, swoją wartość, pomoc i dobroć, którą możesz ofiarować innym. A ty, mężczyzno, ucz się patrzeć na kobiety, szukając w nich prawdziwego piękna i zachwycając się dobrem, które w nich jest. Nigdy nie manipuluj tymi komplementami. Chociaż komplementy są ważne, ale nie takie tanie. Doceniaj wartość, wdzięk. Doceniaj też tak z szacunkiem i subtelnością to piękno kobiety i jej wartość. Może czasami spotkasz się po prostu z kimś, z kobietą, która nie doświadczyła tego przekazania wartości przez swojego ojca. I jesteś teraz na takim właściwym miejscu, takim właściwym czasie, żeby to ukazywać. To też pięknie wybrzmiewa w tym świadectwie Beaty i Marcina Mądrych, kiedy ona też mówi tam o tym, że ona tego w domu tak w taki sposób nie otrzymała i musiała się tego długo uczyć przy swoim mężu, tej swojej wartości. Jeśli jesteś ojcem, bądź dumny ze swoich dzieci. Synom daj poczucie ich siły, a córkom ich piękna. I jeszcze jedno ważne podsumowanie. Kobieta, która jest kochana, która czuje się kochana, zawsze jest piękna. Ona nie musi nic szukać. Maryja, najpiękniejsza córka Ojca, uczy nas takiego spojrzenia pełnego miłości i szacunku. To spojrzenie pomaga przyjmować osobiste piękno i dobro, które jest w człowieku. Za Janem Pawłem II pragnę powtórzyć. Nie stargam, nie zniszczę, nie pomniejszę, uwydatnię, totus tuus. Tak, trzeba całkowicie być darem, darem bezinteresownym, ażeby w człowieku rozpoznać ten dar, jakim on jest, ażeby za ten dar osoby dziękować dawcy. I dziękuję dzisiaj wam za wasze piękno, za waszą dobroć, siostry drogie. I dziękuję wam, drodzy bracia, za wasze męstwo, za waszą godność dziecka Bożego, Syna, który jest powołany do tego, żeby też tym, które obok jego serca, przy nim się znajdą, odkrywać piękno i pomóc w tym darze ofiarowania siebie. Amen.